Blask ognia odbijał się w ich martwych źrenicach i wyszczerzonych zębach. Tenże sam blask oświecał twarze chłopskie, dzikie, okrutne. Tuż pod samą ścianą jaru kilkunastu z nich spało, chrapiąc głośno. Inni gwarzyli, inni poprawiali ogniska, które strzelały wówczas do góry snopami złotych iskier. Przy największym ognisku siedział, zwrócony plecami do ściany wąwozu i do pana Skrzetuskiego, barczysty stary dziad i brzdąkał na liże. Naokoło niego skupiło się półkolem ze 30 rezynów. Do pana Skrzetuskiego doszły następujące słowa.
— Hej, didu, pro kozaka Holutu!
— Nie, wołali inni,
pro Marysiu, Bohuslavku!
— Do czorta z Marysią, o panu z potoka, o panu z potoka!
— wołali najliczniejsze głosy. Dit uderzył silniej w lirę, odchrząknął i począł śpiewać.
Stań, obrnysia, chlань, zadywysia, który majesz mnocho, że równy budesz tomu, w kotoroho nie majesz niczocho, bo toj sprawujet, szczo wsim kierujet, sam Bóg milostywe. Wsi nasze sprawy na swojej szali ważysz sprawiedliwe. Stań, obrnysia, chlань, задивися, котори високо. Умом літаєш, мудрости знаєш, широко, глубоко.
Тут дід перервав на хвилю і вестхнув, а за ним почали вздихати і хлопці. Coraz też ich więcej zbierało się koło niego, a i pan Skrzetuski, choć wiedział, że już wszyscy jego ludzie muszą być w pogotowiu, nie dawał hasła do napadu. Ta noc cicha, płonące ogniska, dzikie postacie i pieśń o panu Mikołaju Potockim, jeszcze niedośpiewana, wzbudziły w rycerzu jakieś dziwne myśli, jakieś uczucia i tęsknotę, z których sam sobie sprawy zdać nie umiał. Niezagojone rany jego serca otworzyły się, ścisnął go żal głęboki za niedawną przeszłością, za utraconym szczęściem, za owymi chwilami ciszy i spokoju. Zadumał się i rozżalił. A tymczasem Dit śpiewał dalej.
Stań, obrnysia, chlań, zadywisia, kotory wojujesz, lukom strilami, porochom, kulami i meczem szermujesz. Bo też rycere, kawalere перед tym buwali, tym wojowali, od tegoż mecza sami umirali. Стань, обернися, глянь, задивися й скинь з серця буту. Наверни ока, котори з потока ідеш на славуту. Невинної душе береш за уші, вольность одеймуєш. Короля не знаєш, ради не дбаєш, сам собі сеймуєш. Ей, поражайся, не запаляйся, бо ти рейментеруєш. Сам буловаю всем польським краю, як сам хочеш, керуєш.
Дід знов устав, а в тим камик висунув się spod opartej на нім ręki jednego z semenów і począł się toczyć z szelestem na dół. Kilku chłopów zakryło oczy rękoma i poczęło patrzeć bystro w górę ku lasowi. Wtedy pan Skrzetuski uznał, iż czas nadszedł, wypalił w środek tłumu z pistoletu. — Bij, morduj! — krzyknął i 30 semenów dało ognia tak prawie, jak w twarz chłopstwu, a po wystrzeleniu z szablami w ręku zsunęli się błyskawicą po pochylej ścianie wąwozu między przerażonych i zmieszanych rezunów. — Bij, morduj! — zabrzmiało przy jednym ujściu wąwozu.
— Bij, morduj!
— powtórzyły dzikie głosy przy drugim.
— Jarema! Jarema!
Napad był tak niespodziany, przerażenie tak straszne, iż chłopstwo, choć zbrojne, prawie żadnego nie dawało oporu. Już i tak opowiadano w obozach zbuntowanej czerni, że Jeremi przy pomocy złego ducha może być i bić jednocześnie w kilku miejscach. A teraz to imię, spatrzy na nieoczekujących niczego i bezpiecznych, istotnie jak imię złego ducha, wytrąciło im broń z ręki. Zresztą spisy i kosy nie dali się użyć w ciasnym miejscu, więc też przyparci jak stado owiec do przeciwległej ściany jaru, rąbani szablami przez lby i twarze, bici, przebijani, deptani nogami, wyciągali z szaleństwem strachu ręce i chwytając nieubłagane żelazo, ginęli. Cichy bór napełnił się złowrogim wrzaskiem bitwy. Niektórzy starali się ujść przez prostopadłą ścianę jaru i drapiąc się, kalecząc sobie ręce, spadali na sztychy szabel. Niektórzy ginęli spokojnie, inni ryczeli litości, inni zasłaniali twarze rękoma, nie chcąc widzieć chwili śmierci. Inni znów rzucali się na ziemię twarzą na dół, a nad świstem szabel, nad wyciem konających, górował krzyk napastników. Jarema! Jarema! Krzyk, od którego włosy powstawały na chłopskich głowach i śmierć tym straszniejszą się wydawała. A dziad gruchnął w łeb lirą jednego z semenów, aż się przewrócił, drugiego złapał za rękę, by cięciu szablą przeszkodzić i ryczał ze strachu jak bawuł. Inni, spostrzegłszy go, biegli rozsiekać, aż przypadł i pan Skrzetuski. — Żywcem brać! Żywcem brać! — krzyknął. — Stój! — ryczał dziad. — Jam szlachcic przebrany! Lach for Latine! Jam nie dziad! Stój się, mówię wam! Zbuję skurczybyki, kobyle dzieci, oczej dusze! Lanignaty, żeś mieszki! Ale dziad nie skończył jeszcze litanii, gdy pan Skrzetuski w twarz mu spojrzał i krzyknął, aż się ściany parowu echem ozwały. — Za chłopa! I nagle rzucił się na niego jak dziki zwierz, wpił mu palce w ramiona, twarz przysunął do twarzy i trzęsąc z nim jak gruszką wrzasnął. — Gdzie kniaziówna? Gdzie kniaziówna? — Żyje, zdrowa, bezpieczna! — odkrzyknął dziad. — Pójdź wać pan do diabla, bo duszę wytrzęsiesz. Wtedy tego rycerza, którego pokonać nie mogła ani niewola, ani rany, ani boleść, ani straszliwy burdabut, pokonała wieść szczęsna. Ręce mu opadły, na czoło wystąpił pot obfity, obsunął się na kolana, twarz zakrył rękoma i oparłszy się głową o ścianę jaru, trwał w milczeniu. Widać, Bogu dziękował. Tymczasem docięto reszty nieszczęsnych chłopów, kilkunastu związano, którzy katu mieli być oddani w obozie, aby zeznania z nich wydobyć, zaś inni leżeli porozciągani i martwi. Bitwa ustała, zgiełk uciszył się. Semenowie zbierali się koło swego wodza i widząc go klęczącego pod skałą, poglądali na niego niespokojnie, nie wiedząc, czy nie ranny. On zaś wstał, a twarz miał taką jasną, jakby mu zorze w duszy świeciły. — Gdzie ona jest? — spytał Zagłoby. — W barze. — Bezpieczna? — Zamek to potężny, żadnej inwazji się nie boi. Ona w opiece jest u pani Sławoszewskiej i u mniszek. Chwała bądź Bogu Najwyższemu, rzekł rycerz. W głosie drgało mu głębokie rozrzewnienie. Dajże mnie weź rękę. Z duszy. Z duszy dziękuję. Nagle zwrócił się do semenów. Sila jest jeńców? 17, odpowiedzieli żołnierze. Na to pan Skrzetuski. Potkała mnie wielka radość i miłosierdzie we mnie. Puścić ich wolno. Semenowie uszom swoim wierzyć nie chcieli. Tego zwyczaju nie bywało w wojskach Wiśniowieckiego. Skrzetuski zmarszczył z lekka brwi. — Puścić ich wolno — powtórzył. Semenowie odeszli, ale po chwili starszy Esau wrócił i rzekł. — Panie poruczniku, nie wierzą, iść nie śmieją. A pęta mają rozcięte? — Tak jest. Wtedy ostawić ich tutaj, a sami na koń. W pół godziny później orszak posuwał się znów wśród ciszy wąską drożyną. Zeszedł też księżyc, który poprzenikał długimi, białymi pasmami do środka boru i rozświecił ciemne głębie. Pan Zagłoba i Skrzetuski, jadąc na czele, rozmawiali ze sobą. Mówże mnie, waszmość, o niej wszystko, co tylko wiesz, rzekł rycerz. To tedy, waszmość, ją z rąk Bohunowych wyrwałeś. A ja jeszcze mu łeb na odjezdnym obwiązał, by krzyczeć nie mógł. A to... Oś waszmość postąpił wybornie, jak mnie Bóg miły. Ale jakżeście się do bar dostali? A, siła by mówić, i to podobno będzie innym razem, bo mokrutnie fatigatus w gardle mi zaschło od śpiewania chamą. Nie masz waszmość czego się napić? Mam, manierczyna z gorzałką. Oto jest pan Zagloba. Uchwycił blaszankę i przechylił do ust. Rozległy się długie grzdykania, a pan Skrzetuski, niecierpliwy, nie czekając ich końca, pytał dalej. — Zdroważ ona! — Co tam? — odparł pan Zagłoba. — Na suche gardło każda zdrowa. — Ale ci ja o Kniaziównę pytam. — A o Kniaziównę? — Jako łania! — Bądźże chwała Bogu Najwyższemu. — Dobrze i tam w barze... Że i w niebie lepiej by jej być nie mogło. Dla jej gładkości wszystkie korda lgną do niej. Pani Sławoszewska tak ją miłuje, jakby właśnie rodzoną. A co tam się kawalerów w niej kocha, tego byś waszmość na różańcu nie zliczył. Jeno, że ona tyle o nich dba, ile ja teraz o waścinną próżną manierkę. Stałym ku waszmości afektem płonąc. Niechże jej Bóg da zdrowie onej najmilejszej, mówił radośnie pan Skrzetuski. Tak, że to mnie wdzięcznie wspomina. Oczywaście wspomina. Mówię wać panu, że mi ja sam już nie rozumiał, skąd się tam w niej powietrza na tyle wzdychań bierze. Aż się wszyscy litują, a najbardziej mniszeczki, bo je sobie przez swoją słodkość całkiem zjednała. Toż ona i mnie wyprawiła na one hazardy, których o mało zdrowiem nie przypłaciłem, żeby to koniecznie do waści iść, a dowiedzieć się, czyś żyw i zdrów. Chciała też nieraz posłańców wyprawiać. Ale nikt się nie chciał podjąć, więcem się w końcu zlitował i do waszego obozu się wybrał. Jakoż gdyby nie przebranie, pewno bym głową na lożu. Ale mnie za dziada chłopy wszędy mają, bo i śpiewam. Bardzo pięknie.
Pan Skrzetuski aż za nie mówił z radości. Tysiąc myśli i wspomnień cisnęło mu się do głowy. Helena jak żywa stanęła mu przed oczyma, taka, jaką ją widział ostatni raz w rozlogach przed samym na Sicz wyjazdem. Więc śliczna, zarumieniona, smukła, z tymi jej oczyma czarnymi jak aksamit, pełnymi niewysłowionych pomyt. Zdawało mu się teraz, że ją widzi, że czuje ciepło bijące od jej policzków, że słyszy jej słodki głos. Wspomniał ową przechadzkę w sadzie wiśniowym. I kukułkę, i te pytania, które jej zadawał, i wstyd Heleny, gdy im 12 chłopczysków wykukała. Więc dusza prawie wychodziła z niego, serce aż omdlało z kochania i radości, przy której wszystkie przeszłe cierpienia były jakby kropla przy morzu. Sam nie wiedział, co się z nim dzieje. Chciał krzyczeć, to znów na kolana padać i znów Bogu dziękować, to wspominać, to pytać i pytać bez końca. Wreszcie zaczął powtarzać. Żyje, zdrowa.
Żyje, zdrowa, odrzekł jak echo pan Zagloba.
I ona to waść wysłała. Ona. A list waść masz?
Mam.
Dawaj. Zaszyty i przecie noc, hamuj się, waść.
Całkiem nie mogę, sam waszmość widzisz.
Widzę. Odpowiedzi pana Zagłoby stawały się coraz lakoniczniejsze. W końcu kiwnął się raz, drugi i usnął. Skrzytuski widział, że nie ma rady, więc na powrót oddał się rozmyślaniom. Przerwał je dopiero tentent koni jakiegoś znacznego działu jeźdźców, zbliżającego się szybko. Był to Poniatowski z nadwornymi kozakami, którego książę naprzeciw wysłał z obawy, aby co złego Skrzetuskiego nie spotkało. Łatwo zrozumieć, jak przyjął książę relację, którą mu świtaniem pan Skrzetuski uczynił o odmowie Osińskiego i Koryckiego. Wszystko tak się składało, iż trzeba było tak wielkiej duszy, jaką miał ów żelazny kniaś, by się nie ugiąć, nie zwątpić i rąk nie opuścić. Próżno miał olbrzymią fortunę na utrzymanie wojsk rujnować. Próżno się miał miotać jak lew w sieci. Próżno urywać jedna po drugiej głowy buntu, dokazywać cudów męstwa. Wszystko na próżno. Nadchodziła chwila, w której musiał poczuć własną bezsilność. Cofnąć się gdzieś daleko w spokojne kraje i pozostać niemym świadkiem tego, co działo się na Ukrainie. I któż to go tak ubezwładnił? Oto nie miecze kozackie, ale niechęć swoich. Czyż niesłusznie spodziewał się, ruszając w maju zza Dnieprza, że gdy jako orzeł z góry na bunt uderzy, gdy w powszechnym przerażeniu i poplochu pierwszy szablę nad głową zniesie, wnet cała Rzeczpospolita w pomoc mu przyjdzie i swą siłę, swój miecz karzący w jego ręce powierzy. Tymczasem cóż się stało? Król umarł, a po jego śmierci regimentarstwo oddano w inne ręce. Jego zaś księcia ostentacyjnie pominięto. Było to pierwsze ustępstwo uczynione Chmielnickiemu i nie z powodu utraconej godności cierpiała dusza księcia, ale cierpiała na myśl, że ta zdeptana Rzeczpospolita tak już upadła nisko, iż nie chce walki na śmierć, iż cofa się przed jednym kozakiem i układami woli zuchwałą jego prawicę powstrzymać. Od chwili zwycięstwa pod Machnówką coraz gorsze wiadomości przychodziły do obozu, więc naprzód wieść o układach przez pana Kisiela przysłana, potem wieść o zalaniu Polesia Wolońskiego przez falę buntu, na koniec odmowa ze strony pułkowników, wykazująca jasno, jak dalece główny regimentarz, książę Dominik Zasławski-Ostrogski, był nieprzyjaźnie dla Wiśniowieckiego usposobiony. Właśnie podczas niebytności pana Skrzytuskiego przybył do obozu pan Korysz Zienkowicz z doniesieniem, że całe Owruckie w ogniu już stoi. Lud tam cichy, nie rwał się do buntu, ale przyszli kozacy pod Krzyczowskim i Półksiężycem i gwałtem zmuszali czerń, by się garnęła w ich szeregi. Dwory więc i miasteczka zostały popalone, szlachta, która nie uszła, wycięta, a między innymi stary pan Jelec, dawny sługa i przyjaciel domu Wiśniowieckich.